Polacy myślą o wakacjach, ale planują je w Polsce. Według hotelarzy, i to zarówno z górskich, jak i nadmorskich miejscowości, telefony z zapytaniami o rezerwacje dzwonią na okrągło. Wygląda na to, że koronawirus zmienił plany wypoczynkowe rodaków i zamiast zagranicy wybieramy Polskę. Na ile nasza branża turystyczna może zyskać na tym, co dzieje się w związku z wirusem? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Bogdan Donke, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes PROT Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, co z targami turystycznymi w Berlinie? Tam miało przyjechać 160 tysięcy gości. Polscy wystawcy, pomorscy wystawcy bardzo liczyli na te targi i mieli się tam tłumnie również stawić.
No cóż.
Bogdan Donke.
No cóż, strach ma wielkie oczy. A jednocześnie to, co mamy w tej chwili, stanowi układ globalny, bowiem na całym świecie mamy problemy związane z koronawirusem. W związku z tym, że bo niestety miały się rozpocząć 4 i 10 zakończyć. Targi, które były największymi targami na świecie, targi, które, na których wystawiały się kraje, dopiero w ramach poszczególnych państw,
regiony
i ewentualnie jakieś duże podmioty turystyczne. Ogromne targi, ja tylko mogę powiedzieć, że tych hal jest tyle, że jest wewnętrzna komunikacja mikrobusowa, czyli widać, że to ogromny układ. Oczywiście z całego świata przyjeżdżają ludzie, ci, którzy chcą przyjechać do Europy, jak również chcą z Europy proponować, żeby z Europy wyjechali na cały świat. Niestety to jest po raz pierwszy. Był komunikat wcześniejszy, że zostaną poczynione określone przygotowania związane z uczestnictwem różnych państw, ale jednak stwierdzono, że jest to zbyt duże zagrożenie i jeszcze nie był to problem rozpoznany na tyle, żeby te targi zorganizować. Stąd dla bezpieczeństwa odwołano.
No właśnie. Odwołane są też rezerwacje turystyczne do Włoch, do Grecji, do kilku innych krajów, ale czy to oznacza, że Polacy rezygnują z urlopów w ogóle? Czy to będzie taka sytuacja, że może poczekamy i kiedy ceny solidnie spadną, to będzie dla nas najlepszy argument, żeby jednak gdzieś za granicę pojechać?
Ja się nie zgadzam z tym, że głównym kryterium będą ceny, a moim zdaniem głównym kryterium będzie poczucie bezpieczeństwa, które będziemy mieli. Ja tu nie mówię o faktach, jaki ten poziom bezpieczeństwa będzie, tylko ja się odwołuję do takiego wewnętrznego przekonania, że będzie bezpiecznie, bo...
Ja sobie tylko Egipt przypominam, kiedy nie było bezpiecznie, a Polacy gremialnie tam jeździli, bo ceny mocno spadły.
Ale panie no Blato, tak, ale... nawet się organizuje wyjazdy. Ludzie chcą pojechać do miejsc, gdzie się coś specjalnego zdało, ale to jest taka ekstremalna turystyka.
To jest co innego. Tutaj myślę, że przede wszystkim będzie miało wpływ to, jak się będzie rozwijała ta panika wokół epidemii, jak to będzie działało, jak to będzie funkcjonowało. Jeżeli miałoby się okazać tak, jak część wirusologów czy lekarzy twierdzi, że w Europie największe natężenie wirusa czeka nas w kwietniu i to w drugiej połowie, to tak naprawdę to skutki turystyczne mogą być bardzo dalekosiężne i mogą być bardzo, bardzo negatywne, co by w ogóle było no, katastrofą dla gospodarki europejskiej, dla całej branży w Polsce. Przypomnijmy, we Włoszech branża turystyczna daje 12-13% PKB. To jest ogromne pieniądze.
W Polsce prawie 7.
Oczywiście trochę mniej, ale to są też przeogromne pieniądze. Natomiast ja jestem przekonany, że tutaj w tym przypadku, który mamy, nie ceny, ceny mogą na część osób podziałać, natomiast na masowego odbiorcę, na masowego klienta podziała to poczucie bezpieczeństwa albo subiektywne poczucie niebezpieczeństwa i to będzie główne kryterium.
A polska branża turystyczna w czasach koronawirusa może się rozwijać? Ma szansę?
Ja chciałbym powiedzieć najpierw tak, że zrobiliśmy niestety, ja mówię o świecie całym, panikę, ogromną panikę. Uważam, że to, co obserwuję i to, co, jakie otrzymuję informacje, to właściwie wszyscy zrobili wszystko, żeby opanować tą negatywną sytuację. Tak jak linie lotnicze, jak poszczególne obiekty noclegowe, jak poszczególne miejscowości. Właściwie dzisiaj, no jak mówię, dmucha się na zimne. Robi się wszystko, żeby po prostu nie wpaść w ten korkociąg, który niestety mamy. Proszę Państwa, naprawdę nie ma się czego obawiać. To jest taka sama sytuacja jak z grypą. Podobna. Na grypę w tym roku zmarło ileś tam osób, a Więc nie chodzi o to, żeby nie robić tutaj niepotrzebnie paniki.
No i staramy się łagodzić sytuację, ale z drugiej strony, no, mój szanowny kolega redakcyjny, Artur Kiełbasiński, pół roku temu nabył bilety, jutro miał jechać do Rzymu i nie tyle, że nie pojedzie z powodu wirusa, tylko z jakiego powodu?
A to już bardziej osobista taka kwestia. Natomiast ja się nie tyle boję
samego...
Że możesz
nie wrócić.
Ja się obawiam właśnie całej otoczki związanej z epidemią, a nie samej epidemii. Zakładam, że ryzyko zachorowania jest zupełnie minimalne i to w ogóle liczone w jakichś promilach, czy nawet mniej.
Ale ten argument dotyczący linii lotniczych.
Natomiast wszystkie kwestie związane z tym, że nie ma pewności co do linii, kto kiedy przeleci. Jedna z linii, z której akurat miałem skorzystać, już zapowiedziała, że w pewnym okresie odwołanych zostanie 40% połączeń
w Europie.
I nie
ma gwarancji powrotu do kraju.
I jest ryzyko, kiedy, w jakim trybie się uda wrócić do kraju. Ale z drugiej strony to jest to, co mówię, że są te kwestie związane z całą otoczką, trochę medialną, trochę polityczną. Ale proszę Państwa, jeżeli jednak włoski rząd wydaje decyzję o tym, że zamknięte będą przez 2 tygodnie wszystkie szkoły i uniwersytety. I dziennikarze dokopują się, że nigdy wcześniej taka decyzja nie została podjęta, to na pewno nie jest decyzja zachęcająca do tego, żeby gdzieś pojechać, gdzieś polecieć, gdzieś odpocząć. I oczywiście ja się zgadzam, że w dużej mierze to jest kwestia pewnej paniki, natomiast ta panika powoduje, że grożą nam jakieś kwarantanny, grozi nam właśnie to, że na lotnisku nie wiemy, kiedy jaki samolot odleci. I tak naprawdę nie tyle wirus, co niektóre ludzkie reakcje, czy firmowe reakcje powodują, że po prostu podróżować jest trudniej i wiąże się to chyba z coraz większym ryzykiem.
No i o to chodzi, panie prezesie.
No muszę powiedzieć, że każdego dnia do Polskiej Izby Turystyki są telefony osobiste, wizyty, pytania o doradztwo, co zrobić, jak się zachować, w jaki sposób, co sądzimy na ten temat. Ja chcę powiedzieć tak i to bardzo mocno podkreślić. Branża turystyczna to ludzie, którzy lubią ludzi. I zrobią wszystko, co jest możliwe, żeby stworzyć im warunki bezpiecznego wypoczynku. To przed chwileczką, co pan redaktor powiedział. Absolutnie. To jest sprawa numer jeden. Stąd wszystkie biura podróży są w bezpośrednim kontakcie z poszczególnymi, czy to obiektami, hotelami, z liniami lotniczymi. Odbywa się szereg spotkań różnego rodzaju po to, żeby zabezpieczyć na maksimum bezpieczeństwo. Oczywiście w każdej sytuacji może się coś wydarzyć, ale idąc ulicą też się coś może wydarzyć. Wczoraj miałem przeżywam to też. Dzwonił do mnie pan, mówi tak, proszę pana, zaprosiłem żonę do Emiratów. Jest hotel, jest wszystko w jednym miejscu. Mamy 35-lecie ślubu, chciałem jej zrobić. Co pan sądzi? Mówię, proszę pana, za 2 tygodnie ma nastąpić wylot. Proszę to sprawdzić dokładnie, być w kontakcie z biurem, być w kontakcie, oglądać, patrzeć, co się dzieje, czy coś tam w tym obiekcie ewentualnie się dzieje. Jeżeli nie, to na pewno wszystko będzie w porządku. Umówiliśmy się, że po powrocie zadzwoni i przekaże informacje. Także, proszę Państwa, tak do sprawy powinniśmy podchodzić.
No i ja się generalnie zgadzam z tym, co powiedział przedmówca, że tu powinny być przede wszystkim racjonalne przesłanki, ale z drugiej strony proszę popatrzeć, jak oglądamy sceny z francuskich sklepów. Ale czasami to, co się też mówi u nas...
We Francji nie do opanowania.
No dziwne jest to, że Francja...
Nie spodziewałam się po
tak
Francuzach.
Zachowują.
Nie, ale...
Na szczęście w Polsce jest lepiej. Nie,
absolutnie jest lepiej, jest nieporównywalne, chociaż widać czasami półki z mydłem, które są opustoszałe. Być może to
będziemy dobrze, bardziej czyści.
Być może to dobrze. Natomiast proszę Państwa, tutaj niestety nie ma tylko myślenia w kategoriach racjonalnych. Tu jest myślenie emocjonalne. To jest zupełnie osobna historia, w jaki sposób my to odbieramy, czego się obawiamy, jak bardzo pewne rzeczy się dzieją. I trochę polemizując jednak z przedmówcą, ja się zgadzam. W Polsce na grypę umiera wielokrotnie więcej osób. To w ogóle jest nieporównywalne. W Polsce nikt nie umarł na koronawirusa, ale też nie ogłasza się stanu epidemiologicznego, ani nie wyszukuje się pasażerów autobusu, którzy mogliby zachorować na grypę. Tu jest pytanie o właśnie to otoczenie, o te wszystkie reakcje, które są z tym związane.
U nas normalnie to wygląda. Ludzie chodzą do sklepów, chodzą do kin. Ten pierwszy przypadek na szczęście nikogo nie wystraszy.
Nie tak bardzo.
Nie tak bardzo, tak.
Ale to wszystko polega na tym, może te nasze zabezpieczenia spowodują, że i na grypę będzie mniej, że tak powiem, osób miało, się z grypą będzie miało mniej
problemów. Tutaj wystarczy się zaszczepić tak naprawdę.
No tak, ale nie każdy może, nie każdy chce. W Polsce wyszczepialność na grypę to jest 4-5% społeczeństwa, bardzo niska. Mimo, że się przyznaje, że szczepionka na grypę, nawet jeżeli ona jest na bazie historycznych wirusów tworzona, ona podnosi generalnie odporność organizmu, więc wydawać by się mogło, że może nie co roku, ale co 2-3 lata warto się zaszczepić.
Podnosi i ja tu jestem przykładem. Wcześniej bardzo chorowałam, a teraz od wielu lat nie.
Ale 4% społeczeństwa myśli w tych kategoriach.
Ja niestety zaszczepiłem się kiedyś
i źle pan to
bardzo
przeżył.
Źle chorowałem strasznie. Proszę Państwa, a w ogóle to tak, jeżeli sami musimy dokonać oceny, jaką mamy odporność, czy nie mieliśmy w powiedzmy jakimś 2-3 tygodnie czy miesiąc jakiejś choroby, która by zmniejszyła naszą odporność. I wtedy to może być decyzja, która, argument do podjęcia decyzji negatywnej.
Dobrze, ale,
więcej.
Proszę panów, bo zadałam zupełnie inne pytanie i temat nam uciekł. Polska branża turystyczna, tutaj na miejscu. Czy to, co się dzieje z koronawirusem, czy zmieni plany wyjazdowe Polaków, czy po prostu będziemy więcej spędzali urlopu w tym roku w Polsce?
Myślę, że w pewnym procencie tak, na pewno, z pewnością, bo to jednak to odium będzie szło. Chociaż ja jestem przekonany, że do maja powinno się to tak unormować i świat sobie z tym już poradzi.
Ja uważam, że główne kryterium to jest, jak długo będzie trwała ta epidemia, jaka będzie skala tej epidemii.
Tak, tak.
Jeżeli się okaże, że na przykład wygasła we Włoszech, ale będzie we Francji czy Hiszpanii, to możemy mieć cały rok bardzo ciężki. Natomiast obawiam się, chciałbym, żeby było inaczej, ale moja obawa jest taka, że obniży to gotowość do podróżowania w ogóle. Że Europejczycy na przykład nie będą analizowali, a w Polsce jest mniej przypadków, a we Francji więcej. Tylko jednak obawa może sprawić, że w ogóle ruch turystyczny będzie na znacznie niższym poziomie. I oczywiście wtedy możemy dyskutować, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest niesprawiedliwe, ale fakty są faktami. Uważam, że istnieje ogromne ryzyko, że dla całej turystyki w Europie, w tym w Polski, odpowiadając już precyzyjnie na pytanie, ten rok jest pod ogromnym znakiem zapytania.
To prawda, co roku ta turystyka wzrasta, mówię, w tym globalnym układzie jakieś 4-5%, czyli bardzo dużo i może nastąpić jakieś zahamowanie, a na pewno
lat.
Już te 2 miesiące, które mamy w tej chwili, to już spowodowały, że będzie na statystycznie nawet rzecz biorąc ten ruch mniejszy.
Pytanie jest jeszcze jedno, przepraszam.
Tak.
I to jest pytanie, znowu wchodzenie w psychologię, ale tym razem osób, które świadczą usługi turystyczne. Jak będą się zachowywały pod względem polityki cenowej w momencie, kiedy będziemy wychodzili z tego kryzysu? Jeżeli to będzie tak, że będzie normalny poziom cen, albo na zachętę będą jakieś bonusy, promocje, to jest szansa, że to się w miarę sensownie, w miarę szybko odbuduje. Natomiast są takie głosy i są takie poważne wypowiedzi, że część branży turystycznej może zachować się tak, że skoro straciliśmy,
to teraz sobie
potem
odbijemy.
Musimy odbić. No i gdyby się okazało, że więcej osób postępuje w ten sposób, no to będzie kolejny gwóźdź do trumny, nie chciałbym powiedzieć.
Rzeczywiście jest taki powód, ale chcę powiedzieć, że
oby nie.
Nasza organizacja Polska Izba Turystyki Polityki, która jest członkiem EKTY, a szef naszej Izby jest jednocześnie akurat w tej chwili prezesem EKTY
europejskiej.
Tam jest 10 krajów plus tam 80 ponad tysięcy członków. Wystąpiono do Komisji Europejskiej o wsparcie i pomoc dla branży turystycznej. Taki apel został wystosowany również do polskiego rządu, a polski wiceminister mostowy do spraw turystyki obiecał wsparcie. Więc mam nadzieję, że ten argument nie będzie brany pod uwagę. Natomiast dokonywałem analizy, jak to wyglądają z cenami. W ostatnim tygodniu rzeczywiście mamy spadek tych cen, a wręcz sugeruje się tam jakieś dodatkowe rabaty do tych miejsc oczywiście, w których jest bardzo bezpiecznie. Jestem przekonany, że jednak będzie to miało wpływ na ceny, na pewno, z pewnością, przynajmniej przez najbliższe miesiące. Jest to ogromne tąpnięcie na pewno, dlatego, proszę Państwa, zachowajmy spokój.
No jak tąpnięcie duże, to powiem tylko, że linie lotnicze tracą miesięcznie około 30 miliardów dolarów na świecie. Turystyka 47 miliardów dolarów miesięcznie traci na świecie, a największe polskie biuro podróży Rainbow Tours straciło w lutym 43% swojej giełdowej wartości. Ale żeby nie było tak źle, to wszystko wskazuje na to, że szykuje się kolejny dobry sezon nie tylko nad polskim morzem, ale na Mazurach i w górach. Tak uważa ekspert Instytutu Hotelarstwa, cytowany przez dziennik Gazeta Prawna, a z kolei menadżer hotelu w Ustce przyznaje, że telefon z pytaniami o dostępność pokoi latem dzwoni na okrągło, więc
mogę być brutalny.
No,
a kto to zweryfikował? No przepraszam, co ma powiedzieć menadżer hotelu w Ustce? No przecież nie powie dziennikarzowi, nie, jest strasznie, nikt nie dzwoni, wszyscy się boją, wszyscy wyczekują.
A ja tu chciałam optymistycznym akcentem zakończyć.
Przepraszam,
dziękuję,
ale zapraszamy na Kaszuby, tam jest naprawdę bezpiecznie, na Kociewie i jeszcze inne regiony.
Cokolwiek by nie było, wszędzie jest tak samo, w domu czujemy się, w domu, w sensie w kraju, może najbezpieczniej i możemy jednak podróżować z nadmorza w góry i na odwrót.
Pani redaktor, umiarkowanie optymistycznie. I tak powinniśmy to...
To ja już się nie odzywam.
Tak, szklanka do połowy pełna, proszę
tak
panów. Rząd nie rezygnuje z barkostrat, ale Fundacja WWF w najnowszym raporcie wytyka bezsensowność wydawania miliardów na udrożnienie polskich rzek i apeluje o większe inwestycje w kolej. To pisze Forsal. Plany są takie rządowe, aby Wisła i Odra wraz z innymi szlakami wodnymi stały się prawdziwymi autostradami dla barek. Zresztą mamy kilka liczących się nawet na świecie producentów barek. A transport rzeczny jest teoretycznie tańszy i szybszy. Jedna barka może zastąpić około 30 tirów. Z kolei WWF twierdzi, że to bez sensu, bo pieniądze, które by zostały w udrożnienie rzek włączone, tu mowa o nawet o 150 miliardach złotych, to można byłoby wykorzystać na przykład na kolej. No i właśnie, rzeczne autostrady za i przeciw.
Jest taka tendencja od jakiegoś czasu, że ekolodzy bardzo krytykują ten program udrażniania rzek. Ja uważam, że on jest bardzo ważny nie tylko z przyczyn turystycznych, ale z przyczyn ogólnogospodarczych. Ten transport barkami jest bardziej ekologiczny. On nie zawsze jest szybszy. Szybszy to jest kwestia dyskusyjna i zależy od konkretnych odcinków, na których przewodzimy.
Od stanu rzek.
Natomiast prawda jest taka, polskie rzeki były w strasznym stanie, były strasznie zapuszczone, nie przeprowadzano różnych działań melioracyjnych. Zobaczmy, jak wyglądają rzeki w Niemczech, jaki jest ich ogromny potencjał gospodarczy w Holandii, w Belgii. No ale Niemcy są takim symbolem przede wszystkim. I to w bardzo wielu kontekstach. Mówię od takiego twardego transportu po działania turystyczne. Więc ja bym WWF-em się do końca nie przejmował. To jest organizacja mająca swój charakter. Ja mogę szanować to, że oni głoszą swoje poglądy, ale to nie znaczy, że my musimy z punktu widzenia gospodarki te poglądy ekologiczne w 100% przyjmować. Natomiast ja uważam, że z bardzo wielu przyczyn, także ekologicznych, musimy inwestować w rzeki, w ich oczyszczenie, w ich udrożnienie. Ciągle słyszę słyszymy, że są kłopoty z dostępem do wody w celach także gospodarczych. Te inwestycje, które są planowane, są ważnymi inwestycjami, więc bierzmy pod uwagę konkretne argumenty ekologów. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten program, który jest zapowiedziany, inwestycji w rzeki, powinniśmy jednoznacznie realizować.
No właśnie, bo ja się nad tym zastanawiałam, przygotowując się do audycji, tak, właśnie pod kątem turystyki. Tak. Jeśli mamy udrożnione rzeki, jeśli tam się tworzy ruch, no to cóż, powstają nowe mariny, powstaje mała architektura, ożywiają się miejscowości, które
ale jest
są
szersza oferta turystyczna w ogóle. Proszę zobaczyć, jak działa pętla. Jak działa pętla żuławska. Coś, czego 20 lat temu nie było, tak?
Proszę Państwa, ale pamiętacie Państwo, przed kilku laty próbowano uruchomić linie takie płaskodenne statki pasażerskie. Miały one pływać. I niestety dopływały do trzewa. Rzecz polega na tym, że jednak no i byłoby trzeba wykonać wiele,
no dlatego
wiele prac.
Udrożnienie, ale, panie prezesie,
tylko
cały
tak,
program.
Rzecz polega na tym, że obserwujemy, że z roku na rok mamy mniej wody i mamy robić wszystko, ostatnio przynajmniej, mamy robić wszystko, żeby tą woda, która z gór w tej chwili spłynie, gdzie jest tylko śnieg, żeby ona po prostu nie spłynęła i nie było w ogóle te no widzieliśmy w Warszawie, gdzieś w innych miejscach, jak te rzeki wyglądają, więc właściwie to trudno tu o tym w tej chwili mówić. Zobaczymy, jak się ułoży sytuacja w ogóle hydrologiczna, bo to jest. Natomiast bezwzględnie chcę powiedzieć, że turystyka wodna rozwija się i będzie się rozwijać. Proszę zobaczyć, ile mamy w tej chwili szlaków kajakowych dobrze zagospodarowanych, ile ludzi tam pływa. Ja mogę powiedzieć tak, gdzieś 18-19 lat temu, jako jeszcze szef gdańskiej organizacji, miałem okazję zaprosić radnych Gdańska i mieszkańców Gdańska na płynięcie pomerankom. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, taka pomeranka.
Było,
po
było.
Porcie. Mhm. Mały, nieduży. Zupełnie inaczej ten Gdańsk wygląda. My nie znamy Gdańska. Jest to przepiękne miejsca, gdzie możemy oglądać z innej perspektywy. Różne miejsca, a mamy tych miejsc bardzo dużo. To jest naprawdę świetna sprawa. Obawiam się tylko o jedną rzecz, że nie ma wody w rzekach. To jest ten problem. Przed kilku laty, już w tej chwili trudno mi powiedzieć, telewizja gdańska zrealizowała taki plan i film. Płynęła pani redaktor Sendek taką też łodzią płaskodenną z Gdańska do Niemiec i opisywała po drodze te problemy, które były już wtedy.
W Polsce, ale
tak.
W Niemczech
a do
nie,
Niemiec,
bo
jak
zapłynęła, Niemcy
tak,
są
zupełnie,
przygotowani
ale,
i rzeki udrożnione.
Tak, no ale powiedzmy, są tam te rzeki trochę większe, mimo wszystko jednak. Nie wiem, ja nie jestem fachowcem od tej dziedziny, natomiast turystyka wodna absolutnie to jest perspektywa rozwijająca się. Coraz więcej mamy łódek, coraz więcej kajaków, coraz więcej, jak to się nazywają, te mieszkalne?
Houseboty.
Właśnie, houseboty. Proszę bardzo, to jest coś, co ale trudno. To wszystko będzie zależało od ilości wody.
Miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej, jednak tej suszy nie będzie. Jeszcze kilka słów od naszych słuchaczy. A moi koledzy z pracy właśnie pojechali do Tajlandii. Co zrobić, jak wrócą? Pracujemy w stoczni remontowej, tysiące ludzi. Ekonomia bije na alarm, racjonalność uspokaja, ale rządzi nami ekonomia. To napisał kolejny słuchacz i pani Małgorzata. A ja szczepię się od lat i w tym roku mam pecha. Już drugi raz tej zimy jestem chora i leżę w łóżku. Zdrowia życzymy pani Małgorzato. Bardzo serdecznie dziękujemy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Bogdan Donke, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Basia Kopaczewska program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Z życzeniami zdrowia i spokoju. Do usłyszenia.
Tak jest, zdrowia i spokoju. Kłaniam się.
Miłego weekendu.